Muzyczne podróże przez świat.
Naszym gościem jest Andrzej Meller. Sri Lanka kojarzy nam się z egzotycznymi wakacjami, ale pamiętamy o brutalnej wojnie domowej.
Pojechałem do Colombo, wylądowałem 1 stycznia albo 2, kiedy wojska rządowe zajęły Kilinokci, stolicę tamilskich tygrysów. Pobyłem na południu, gdzie było w miarę spokojnie, chociaż tamilskie tygrysy była jedna z lepszych partyzantek na świecie. Oni mieli i łodzie podwodne, takie małe, i mieli lotnictwo, powiedzmy. Oni kupili kiedyś w Czechach samoloty takie rolnicze, rozłożyli je, przywieźli na wyspę, złożyli. Mieli pasy startowe w dżungli, bombardowali czasem Colombo. Pamiętam, że wtedy bombardowali właśnie Colombo trochę i pojechałem na północ. Na północ nie wiedząc nic w ogóle, nikogo nie znając. Przyjechałem kilkanaście posterunków. Oglądałem parę dni temu z żoną film indyjski o wojnie na Sri Lance i aż sam nie mogłem uwierzyć, że mi się tak udało po prostu. No może dlatego, że Europejczyk, tam nie było żadnego Europejczyka. Obiecałem na ostatnim posterunku pod Wawunią, czyli frontowym miastem, że na jeden dzień jestem i wracam. Zostałem tam chyba tydzień. Z każdym nowym dniem bałem się, jak ja wrócę, no że dobiło mi się do skóry. Robiłem trochę zdjęć, rozmawiałem z ludźmi, ale właśnie bałem się powrotu, bo nie dotrzymałem słowa, obietnicy. Tam podpisałem jakieś oświadczenie, że wracam. Ale miałem fakt tam. No już stwierdziłem, że trudno, no muszę wrócić, będzie co będzie. Odjechał mi autobus, uciekł jakby sprzed nosa i jechał pan, wczoraj jego zdjęcie znalazłem, pan probat, oficer, major. Jechał w takiej ciężarówce na przepustkę na południe, do Kandy chyba. Ja mu tam nie wyświetlałem się, co ja tutaj robiłem, co i jak, ale wziął mnie do tej paki i przejechaliśmy te wszystkie posterunki z powrotem, w ogóle nie niepokojeni.
No właśnie, czy kiedykolwiek w pracy zdarzyło ci się, że miałeś hełm, kamizelkę kuloodporną?
Miałem, ale nie wtedy, kiedy powinienem mieć. Znaczy w Afganistanie oczywiście tam wojsko każe zakładać, ale na przykład w Libii byłem 5 miesięcy bez kamizelki, bez hełmu, kiedy byłem jedynym dziennikarzem bez kamizelki, bez hełmu. Ja przyjechałem na wojnę z Sumatry, nieprzygotowany. No i powiem, że to, że nie powinno się tak robić. To było ciągły lęk, codzienny lęk i strach, że jakby wszystko się może stać, ale z drugiej strony tam kupa dziennikarzy była rannych, ale ci, co znam, znajomi moi, wszyscy byli ranni nie w te miejsca, ani w głowę, ani w tułów, tylko w miejscach, których nie przykrywa kamizelka, to znaczy ramię, kolano jeden stracił. Także nie miałem za dużo na sobie takich sprzętów, ale to błąd.
Byłeś na Sumatrze, byłeś w Aceh, tak?
Tak.
Po tsunami. No i jak to wyglądało?
To było 7 lat po tsunami. Już odbudowane parterowe Banda Aceh, miasto. Dodam, że na Sumatrze w czasie tego tsunami, które było, o ile pamiętam, w grudniu 2004 roku, zginęło chyba 169 tysięcy ludzi w zasadzie w jeden dzień. Koszmarne statystyki. W ogóle, jak oglądałem zdjęcia pod tsunami, to tam został tylko meczet piątkowy w tym Acehu. Reszta miasta po prostu porwało morze, ocean. Natomiast w środku miasta kuter rybacki, na którym były chyba 53 osoby, wbił się w elewację budynku takiego dwupiętrowego, powiedzmy, i tam został. I to stoi jako pomnik. Stało wtedy, stoi do dzisiaj. Pomnik kutra, który uratował życia ludzkie. Nie myślałem o tych wszystkich rzeczach przez lata i teraz rozmawiamy, to mi się przypominały różne rzeczy. To był 11 marca 2011 roku, kiedy tam byłem. Pisałem miraż właśnie. I było tsunami. Długie. I wszyscy ci ludzie, z którymi tam byłem miejscowi, dzień, dwa wcześniej przenieśli się w góry ze wsi, która była na samym brzegu, bo się tak bali. Wszystko przenieśli, zabili tam okna w jakichś swoich knajpach, domach, bungalowach, przyparkowali samochody, ale nic się nie stało. Była może falka taka półmetrowa, podniósł się poziom, no ale to jest lęk na całe życie, jak się widziało. Przecież to tsunami na Sri Lance wciągało pociągi nawet do wody. Niesamowite jest to, że zwierzęta wiedziały, uciekały. To samo jak było trzęsienie ziemi w Armenii w 1988 roku, to już parę dni wcześniej podobno wychodziły dżownice, różne żyjątka z ziemi, bo wiedziały wcześniej, ludzie nie. Ale jeszcze wracając do Banda Aceh, tsunami zakończyło wojnę domową na Sumatrze, dlatego że tak zniszczyło wyspę i też w więzieniu, z tego co pamiętam, potopiło się kilkuset przywódców separatystów, partyzantów.
Kita semua gagal, angkat minumanmu bersedih bersama-sama.
Widziałeś nagrodzony w 2004 roku Oscarem film przeznaczony do burdelu o prostytucji nieletnich w Kalkucie?
Kiedyś dawno widziałem, ale nie pamiętam.
Ale pisałeś o prostytucji
w Indiach.
Tak,
w Mumbai. Pisałem, też znalazłem przecież zdjęcia, bo zbierałem do książki. Pisałem o tak zwanej Falkland Road. To była ulica, jest na pewno jeszcze, inaczej nazywali ją ulicą 10 tysięcy prostytutek. Ja o tym pisałem, bo temat mnie ciekawił. Był akurat tydzień walki z AIDS i chciałem się czymś zająć po zamachach w Mumbai, właśnie jak czekałem na potencjalny atak drugiego komanda terrorystów. I spędziłem parę dni z prostytutkami, tak to brzmi tak sobie, z byłymi prostytutkami, które wyszły z zawodu, które założyły rodziny nawet, często z byłymi klientami. I wspominam bardzo ciekawie ten reportaż. Natomiast samo to miejsce, no makabryczne, bo pamiętam, że ten reportaż nazwałem Dziewczyny z klatek, bo te miejsca, te domy publiczne, no to takie klatki. Ja widziałem, wchodziłem z nimi i jak ja tam byłem, no to na ulicy stały, powiedzmy, nastolatki, te dziewczyny. Natomiast jeszcze parę lat wcześniej no to stały sześciolatki, siedmiolatki. Przyjeżdżali Arabowie z Zatoki Perskiej, bogaci, i kupowali niemowlaki, makabę. Makabę, no pamiętam też rozmowy właśnie, spędziłem sporo czasu w takiej pozarządowej instytucji, która wyciągała te dziewczyny, co bardzo rzadko to się udawało, z prostytucji. Większość tych dziewczyn była porwana w ogóle. Oszukana, porwana w Nepalu, w Bangladeszu, na północy Indii. Odbierano im paszporty, robiono z nimi straszne rzeczy. One bardzo szybko wpadały w alkoholizm, w narkomanię. Rodziły dzieci, nie zabezpieczały się, bo klienci im nie dawali. To był problem właśnie, że tamci mężczyźni miejscowi, najczęściej taki był schemat, pili alkohol, potem chodzili do tych pań, nie zabezpieczali się, mimo że wszędzie można kupić wszystko, i wracali do domów i zarażali żony. Makabra. Ciekaw jestem, jak wygląda dzisiaj ta ulica.
Zostańmy w Indiach. Pisałeś w swojej książce o katastrofie z 1984 roku, katastrofie wielkiej amerykańskiej fabryki pestycydów, która pociągnęła za sobą śmierć ilu? 25 tysięcy ludzi? 200 tysięcy pozostało okaleczonych?
No jak nie pół miliona
życia,
chyba.
Jeśli
nawet
więcej.
Tak.
No właśnie.
Mhm. Pamiętam, że w tym mówimy o Bhopalu. Mhm. Bardzo przygnębiające miejsce. Pamiętam, też tam spędziłem kupę czasu w szpitalach, na rozmowach z lekarzami, którzy ratowali wtedy ofiary tej katastrofy, tego wycieku chemikaliów. Ja byłem tam w 25. rocznicę wybuchu. To była chyba największa katastrofa do Czarnobyla, przy czym no nieporównywalna jednak, bo zginęło kilkadziesiąt tysięcy ludzi. I pamiętam, że tam co druga ciąża w Bhopalu kończyła się poronieniem. To z takich rozmów z lekarzami. Oczywiście rak, pełno chorób, bardzo przygnębiające miejsce. Duże wrażenie to na mnie zrobił ten Bhopal. Zwłaszcza, że nie pisałem nigdy wcześniej o takich rzeczach.
छपकी है आई थोड़ी सी मोहलत है
Muzyczne podróże przez świat.
Naszym gościem jest Andrzej Meller. To może teraz odwiedzimy przyjemniejsze miejsce w Indiach, Manali w Himalajach. Tam uczyłeś się latać na paralotni?
Tak, robiłem kurs, a to przed Afganistanem, tak. Miałem tam w ogóle przyjaciół, bardzo dobrych z Goa, którzy zimą mają na Goa restaurację, a latem, jak pada deszcz na Goa, to właśnie w Manali ten mój przyjaciel jest byłym oficerem, powiedzmy, specnazu indyjskiego. Zresztą walczył w paru dziwnych miejscach w Azji. I po prostu, no, byłem sam, więc sobie jeździłem trochę za nimi. I akurat poznał mnie ten mój przyjaciel z miejscowym chłopakiem, Ajayem, mistrzem Azji w lataniu w paralotni. Ten chłopak nigdy by mi w ogóle lekcji nie dał, bo to żal mu czasu na takiego leszcza, że tak powiem, jak ja, jeżeli chodzi o latanie, ale mama mu się kazała ożenić. I musiał w tej swojej wsi pod Manali siedzieć parę miesięcy, przygotowywać wesele, więc... I zresztą latem popadywało, tak co długi dzień. Namówił go ten mój znajomy na to, żeby mnie pouczył. Więc sobie lataliśmy, niesamowicie tam było. Sam, potem w tandemie lataliśmy czasami wysoko. No bo tam jak się startuje na 3500, to od razu komin na 5 prawie wynosi. Pamiętam, że miałem taką sytuację, jak poleciałem z tym Andrzejem. Byliśmy w chmurze. I nagle tak dosłownie z 2 metry przede mną sęp himalajski wyleciał i się przestraszył. Po prostu otworzył wielki dziób i ja tam mało co nie narobiłem. Niesamowite, bardzo wysoko tam. Przez jednej doliny do drugiej przylatywaliśmy. Pamiętam, że raz jak sam leciałem, miałem miejsce, w którym miałem wylądować, mieliśmy krótkofalówkę, tak? On mi mówił, gdzie mam lądować. I nagle stado, takie 100 koni wyleciało. Nie wiedziałem, co zrobić. Na rurach od stłumienia wylądowałem na tyłku. Nie powinno się na tyłku lądować. No jakieś takie różne, mam fajne obrazki. Manali, fajne miejsce. To jest troszkę takie, znaczy, no nie powiem, zakopane, indyjskie. Teraz się bardzo rozbudowało. Byłem po latach i Hindusi, no, bardzo inwestują w to Manali, budują hotele, takie lepsze. O co chodzi? Tam na dole było miasteczko Manali, a na górze wieś Old Manali. My w tej wsi oczywiście mieszkaliśmy i to była wioska. Spokojna wioska, ludzie tam jaki hodowali. Do miasta to raz na tydzień się gdzieś tam zjeżdżało, schodziło. No ale fajne okolice, Himalaje są przepiękne. Także bardzo miło wspominam. Ale najważniejsze, że byli ludzie fajni wokół.
Nigdzie transseksualiści i transwestyci nie są aż tak widoczni jak w Tajlandii. Tam nawet w wielu szkołach mają swoje toalety. Dlaczego właśnie tam są tak widoczni? W światowej stolicy operacji zmiany płci zresztą.
Ja przyznam, że w ogóle do czasu przyjazdu do Tajlandii nie miałem pojęcia o ladyboyach, o transseksualistach, o operacjach, ale oczywiście wszędzie, no, ciężko nie zauważyć, tak, że coś jest inaczej niż powiedzmy w Polsce czy w Europie, ale zaprzyjaźniłem się z młodym Francuzem, fotografem, który robił dyplom na Belgię, przepraszam, na ASP w Brukseli i sobie wybrał temat o ladyboyach, o transseksualistach i zaczął mnie zabierać do ich kabaretów, bo my sobie tutaj wyobrażamy, że to transseksualiści, jest to słowo seks, tak, że to jest coś związanego z seksem. Nie, no to jest jakiś procent z nich, którzy żyją, powiedzmy, z tego. Tak samo jak klienci, no to w Europie się wydaje, że to starsi panowie z Europy. Nie, większość klientów to są Azjaci. Ale dobrze, abstrahując od tego. Więc on mnie zaczął zabijać do różnych miejsc, a potem inni z tych ludzi, którzy zmienili płeć, zaczęli mnie zabijać do, na przykład poznałem parlamentarzystkę w parlamencie tajskim, która zmieniła płeć. Zresztą na spotkanie przyszła z mężem, a wcześniej była oczywiście mężczyzną.
Kai dan kau pat kun wan ti Radio Kielce 101 i 4 FM.
Chodzi o to, chyba że w Tajlandii, po pierwsze, no to może nieładnie zabrzmi, ale łatwiej jest zmienić płeć mężczyźnie Azjacie, bo jakby z naszego punktu widzenia jest mniej męski, ma tak. głos mniej męski, ma mniejszą grydykę.
Delikatniejszą urodę.
Tak, delikatniejszą urodę. Często mi ludzie mówili, że jeżeli rodzice widzą, że dzieci w okresie dojrzewania czy wcześniej, oni tego nie blokują, nie występują przeciwko temu. Ważne, żeby dziecko się czuło komfortowo, psychologicznie i seksualnie też. Co więcej, jest już taka tradycja długawa z rozwojem medycyny, bo to zawsze istniało, że można w aptece bez recepty kupić hormony. Więc jeżeli chłopak ma lat 12, powiedzmy, przed okresem dojrzewania i mama widzi, że woli się bawić lalkami i spędzać czas z dziewczynkami, z koleżankami, no to ułatwiają mu tak naprawdę zmianę płci, czyli bierze hormony, no a w pewnym momencie decyduje się na operację zmiany płci. No i oczywiście w Tajlandii jest kupa tych klinik bardzo drogich, gdzie ceny i tak są znacznie mniejsze niż w Ameryce. Ale są to jest też czarny rynek operacji, gdzie za nieduże pieniądze, w znacznie gorszych warunkach, też przeprowadzają operacje. Byłem na paru spotkaniach z lekarzami w takich ekskluzywnych, z chirurgami. Pamiętam, że taka cena wtedy to była 10 tysięcy dolarów za zmianę płci. W każdym razie też buddyzm ma duże znaczenie. Myślę, że, no, że jednak ta religia
tam pojawia się.
Ma znaczenie, tak?
Postać, która nie jest ani kobietą, ani mężczyzną.
Wi chyba.
To teraz zmienimy temat, żeby nie było zbyt kontrowersyjnie u nas. Los uchodźców birmańskich to jeden z poważniejszych problemów humanitarnych w Azji. Obywatele Birmy, rządzonej przez wojsko, no od lat chronili się w Tajlandii. Ty byłeś w obozach uchodźców, może?
Tak. I? No wtedy, teraz się zmieniło, bo doszli
tak,
muzułmanie, ci Rohingya, no był kryzys z nimi związany. Wtedy w Tajlandii były 3 miliony chyba uchodźców. Tak, jeździłem do obozów, jeździłem do kliniki takiej, która im pomagała i jeździłem też na, chciałem powiedzieć, przejście graniczne nad rzekę, którą oni przepływali z Birmy do Tajlandii. Wtedy pamiętam, że jak byłem u nich, też było jakieś napięcie i kilkadziesiąt tysięcy tych uchodźców przez most graniczny uciekało. Były walki po prostu. W tej Birmie to też jest parę różnych frakcji, chrześcijanie, buddyści, różne armie. Dawno temu to było. Gdzie to było? Nie pamiętam już nazwy nawet. Spędziłem miesiąc tam z tymi uchodźcami. To troszkę inna epoka z dzisiejszej perspektywy. W Birmie się bardzo wiele zmieniło. Do Birmy też jeździłem wtedy. Nie było prawie turystów. Dosyć ciężko było dostać wizę. I ci uchodźcy w Tajlandii, oczywiście nie groziła im śmierć jak w Birmie, ale no, oni nie mieli żadnych dokumentów, większość z nich. Nie mogli w ogóle wyjechać z tego pasa przygranicznego. Mieli najgorsze zawody. Bardzo dużo właśnie dziewczyn pracowało wiadomo gdzie. Patologia. The nigga low they show lo nya ba mo le cho lo is it April low don't ever ba mi pyet da dikha dikha tai ni da pyong pyong le lu re kong mo do me shi mya low twe pyet lo mi re pyet ni twe dikha 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 ma yin ka ma le ka la sa ne ka
Wiem, że miałeś kłopot z nosem. W Wietnamie wydawałoby się takim spokojnym.
No tak, książka się zaczyna w czasie wojny w Gruzji.
Mhm.
No więc były bombardowania w Gruzji, no wojna. Takie rzeczy, których na przykład w Libii nie było, to znaczy w Libii nie było bombardowań potem, bo był zakaz strefa zakazu lotów. Nieprzyjemne bardzo bombardowania z powietrza, tak to po latach pamiętam, ale no z takich rzeczy już azjatyckich, powiedzmy typowych, no to nic mi się właśnie nigdzie nie stało w jakichś Afganistanach, Pakistanach, tylko chyba trzeciego dnia pobytu w Wietnamie, nie znałem Wietnamu wtedy jeszcze. Napisałem jakiś tekst do jednego z magazynów, więc się ucieszyłem, że chyba mi pieniądze przyszły. Poszedłem w Saigonie, w dystrykcie numer 1, koło sławnej ulicy Pham Nhu Lao, poszedłem do bankomatu. No i jak wracam, zostałem zaczepiony przez dwie panie, które miały ze sobą dwóch panów, którzy nagle spod ziemi wyrośli. Chcieli mnie okraść. Ja nie chciałem oddać portfela, miałem jedną kartę do bankomatu, bo już nie byłem chyba 3 lata w banku. naszym tutaj, więc nie mogłem im oddać, bo bym został bez w ogóle pieniędzy. No a ponieważ nie znałem Wietnamczyków i podeszło dwóch małych chłopaczków, to postanowiłem nie oddawać portfela, przyjąć walkę, która wyglądała tak, że po 5 sekundach dostałem prętem zbrojeniowym dwoma w twarz. Tam pierwszy cios zablokowałem, ale no tak koło skoni dostałem, też byłem szyty tutaj. Na drugi centralnie w nos, złamany nos w 13 miejscach, kość policzkowa. Na szczęście nie straciłem wzroku, chociaż widziałem do góry nogami, no, miałem wstrząs mózgu i zębów też mi nie wybili. No i tyle, także początek mój w Wietnamie to sanatorium raczej, bo spędziłem 2 miesiące na jakichś proszkach przeciwbólowych i jakichś takich na krzepnięcie, na coś, a ból głowy no to miałem chyba ze 2 lata po tym. Także w ogóle potem się dziwili moi znajomi, dlaczego ja w tym Wietnamie zostałem. Parę lat, ale ja do Wietnamu wróciłem dopiero po paru latach. Mieszkaliśmy z Elą, z moją żoną na wsi, w Mui Ne, a do Saigonu jak jeździłem bardzo rzadko i nie lubiłem, bo cały czas miałem taką traumę, jak ktoś za mną jechał, bo oni podjechali na skuterze za mną, no to miałem oczy z tyłu głowy zawsze, co się może wydarzyć. Także no to chyba była taka najmniej przyjemna azjatycka moja przygoda. Nawet się śmieję w książce mojej Czołem nie ma hien, dlatego że to było tak, że te dziewczyny podeszły, no jak na Fam Niu Lao z propozycją. Ja powiedziałem, że nie dziękuję, nie płacę za takie rzeczy. I wyrośli ci tych dwóch chłopaczków właśnie spod ziemi, więc się śmiałem w książce, że to za odmowę seksu. No może nie należy być tak radykalnym, bo można stracić twarz.
Cũng đừng bắt anh đưa về chỗ vắng thôi. Anh không tìm tình yêu đâu, đêm còn không hết.
Đêm còn không hết,
không muốn thích em đâu nhưng thấy là đã kết.
Thấy là đã thích rồi, thấy là đã thích rồi.
Đừng mời anh ly chiếc còn chưa hết.
Ly chiếc anh còn đầy, ly chiếc còn chưa hết.
Khỏi nói về nội trợ, khỏi nói về tính nết. Vị trí em là Doki chứ không phải Trung Bế. Gucci, tụi em sợ tay.
Gucci,
YSL trên gọt dây. Silent on the phone, vì Facebook em ring ring suốt ngày. Bạn em toàn con trai, thương này. Nhiều đam mỹ và doan, nhưng này em không giống bất phương nên lắc nơi em ngã chứ em đâu ai nâng thôi anh không chơi đâu. Đừng đưa cho anh, đưa cho anh, yeah. Thôi anh không chơi đâu,
thôi anh không chơi đâu.
Đưa cho ai đây? Đừng đưa cho anh, đưa cho anh, yeah. Thôi anh không chơi đâu. Đừng đưa cho anh, đưa cho anh, yeah. Thôi anh không chơi đâu,
thôi anh không chơi đâu.
Đưa cho ai đây? Đừng đưa cho anh, đưa cho anh, yeah. Đừng bắt ăn uống cả chai,
đừng ngáp anh, đừng ngáp anh,
yeah. Đừng vẽ cho ăn cả line,
đừng vẽ cho ăn,
đừng vẽ cho ăn một lửa,
vẽ gì mà vẽ,
fuck it. Đưa anh beat the mic, yeah. 2GS, never sleep. Team của anh on top of the game. 3 giờ sáng, trong phòng tắm on top của anh vẫn là mong của em. Họ nói nhiều fan cùng, nhiều phốt lên quanh Sài Gòn. Họ nói nhiều scandal, thực ra như trai ngoài. Thôi anh không chơi đâu. Đừng đưa cho anh, đưa cho anh, yeah. Thôi anh không chơi đâu,
thôi anh không chơi đâu.
Đưa cho ai đây? Đừng đưa cho anh, đưa cho anh, yeah. Thôi anh không chơi đâu. Đừng đưa cho anh, đưa cho anh, yeah. Thôi anh không chơi đâu,
thôi anh không chơi đâu.
Đưa cho ai đây? Đừng đưa cho anh, đưa cho anh, yeah. Mà luôn cả mắt, so the fantasy. Anh lại say ngay ánh mắt, anh chẳng thấy được gì. Em đừng mời anh nữa nhé, anh không phải đi về. Yeah. Em có thể nằm ở trang đầu, cân người bộ hay trẻ hoan, nhưng sẽ úp mặc single trên phòng khách thay xe em. Thôi anh không chơi đâu. Đừng đưa cho anh, đưa cho anh. Yeah. Thôi anh không chơi đâu. Đừng đưa cho anh, đưa cho anh, yeah. Thôi anh không chơi đâu. Đừng đưa cho anh, đưa cho anh, yeah. Thôi anh không chơi đâu,
thôi anh không chơi đâu.
Đưa cho ai đây? Đừng đưa cho anh, đưa cho anh, yeah. Thôi anh không chơi đâu. Đừng đưa cho anh, đưa cho anh, yeah. Thôi anh không chơi đâu,
thôi anh không chơi đâu.
Đưa cho ai đây? Đừng đưa cho anh, đưa cho anh, yeah.
Sanktuarium Matki Bożej z Lavang, gdzie modlą się nie tylko katolicy, ale także protestanci i buddyści. Ciekawe miejsce.
Bardzo fajne miejsce. Tam miałem taką sytuację, to był zdaje się październik. No już sobie jeździłem to po tym nosie. Jechałem w stronę Hanoi, szukałem tematów na reportaże. Chciałem do tego Lavang pojechać, bo to jest Częstochowa wietnamska. Ja przypomnę, że Wietnam jest drugim po Filipinach największym katolickim krajem w Azji. Jakieś 6-7 milionów wyznawców. I no nie tak łatwo mi było wszystko, ja tam nikogo nie znałem, zorganizować spotkanie z biskupem. W tym Lavangu mówiłem się, to jest niedaleko Hue, byłej stolicy takiego Krakowa wietnamskiego, i umówiłem się z biskupem. Przyjechałem do Hue, poszedłem spać. Jak wstałem, zszedłem o 8, chciałem na śniadanie zejść, to w recepcji hotelu było 1,5 metra wody. Po prostu był tajfun, przecież bo to środkowy Wietnam, tam no, prawie co roku tak jest, w Hue, w Hoi An. Zalało wszystko. Po prostu założyłem kąpielówki, a to w centrum miasta, i poszedłem, tam już czółna pływały z praniem, w ogóle ludzie się przesiadają na łódki. Poszedłem tak po pas w wodzie szukać jakiejś bagietki na śniadanie. Do Lavang po tygodniu dopiero mi się udało dojechać. Musiałem czekać, aż woda opadnie, i przyjechałem do Lavang, gdzie pamiętam, że spotkałem Wietnamczyka Josepha z diaspory wietnamskiej w Kalifornii. Tam jest największa diaspora wietnamska na świecie, jakieś 1,5 miliona Wietnamczyków, którzy uciekli po zajęciu Saigonu przez komunistów, i wcześniej też już zdaje się, że byli. No i on mi tam pokazywał, modlił się pod tą statuetką Matki Boskiej z Lavang w miejscu, ona stoi w miejscu, gdzie ukazała się wieśniakom po chyba 1797 rok, o ile pamiętam, Matka Boska z Lavang. Byłem już w paru kościołach w Wietnamie katolickich, ale było to miejsce niezwykłe jednak, no bo Wietnam kojarzy się ludziom albo z buddyzmem, albo z komunizmem, czyli z ateizmem. Powoli poznawałem ten kraj, a tutaj trafiłem do wietnamskiej Częstochowy. Akurat nie było żadnego święta, więc nie było wielu, powiedzmy, pielgrzymów wiernych, ale jakoś wyjątkowo dobrze zapamiętałem to miejsce. Jeszcze miałem ciekawą rozmowę z biskupem, który to rzadkość, po francusku mówił dobrze. Ja trochę rozumiem, ale 20 lat nie używałem, więc tam trochę dukałem, ale przynajmniej rozumiałem, co do mnie opowiadał, historię w ogóle katolików w Wietnamie, która była dosyć ciężka, bo tam ci miejscowi władcy raczej im się to nie podobało, że przyjeżdżają jezuici i inni z Europy nawracać ich ludzi na chrześcijaństwo. I w ogóle katolicy bardzo ucierpieli w Wietnamie, bo komuniści ich tępili. Jak wygrali wojnę z Francuzami pod Dien Bien Phu w 1954 roku, to wielu katolików uciekło na południe, a potem komuniści zajęli południe, więc też musieli dalej ewakuować się wielu z nich z Wietnamu. Dzisiaj jest znacznie w Wietnamie lżej.
Bardzo dziękuję. Naszym gościem był dziś Andrzej Meller i polecamy twoje książki. Najnowsza Droga do Kabulu ukaże się już w tym roku. No i wznowienie książki, o której dzisiaj też opowiadaliśmy, Miraż 3 lata w Azji. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
از نگاهت ای جادو چشمان امان 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 امان, 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 امان